A dzisiaj historia miłosna. Lubicie historie miłosne? Ja jakieś tam chętnie może filmy akcji, a nie zawsze. Nie, nie, to jakieś romantyczne. No dobra. Pochodzimy z Anią z takiego małego miasteczka Chełmża. Nie wiem, Asiu, czy wiesz, że Chełmża już nie ma 15 tysięcy mieszkańców, ale 13. Miasto, powiedzmy, satelita Torunia, nie rozwija się, no tak bym powiedział, tak? Ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, że im mniejsza miejscowość, tym bardziej wszyscy wiedzą, kto jest kto, tak? Więc z Chełmży pamiętam, a to ten, a to ta. Pamiętam moją babcię, która mówiła, wiesz, oni tam, on miał taki, tam za torami mieszkał, jego wujek nie miał nogi. Ja mówię, babcia, nie pamiętam, nie. Ale poczekaj. Jego matka, ona wyszła za mąż za tego, który mieszkał tam. O, coś kojarzę. To właśnie nie ten. Wiecie, w małych miejscowościach rozpoznaje się ludzi. I czasami jest to pewien ciężar, bo Pan powołuje nas w różnych momentach naszego życia. Ja miałem ten przywilej, że Pan mnie zachował jako 18-latek. Nie zdążyłem jeszcze za bardzo nabroić i się zlitował nade mną. A potem Ania się nad mną zlitowała. Jesteśmy razem 33 lata. Ale każdy z nas ma swoją historię, swojego życia. Tak naprawdę każdy z nas pisze historię życia z Bogiem. Każdy z nas jest taką, jak to się mówi pięknie, otwartą księgą, tak? Z której inni mogą czytać. I mamy taką sytuację i dzisiaj chciałem, żebyśmy pochylili się nad pewnym fragmentem. Pewna kobieta, pewnie koszulki nie nosiła z tym napisem, ale była to kobieta lekkich obyczajów. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 36. Mamy tu taki pewien fragment i chcę dzisiaj, żebyśmy spojrzeli na tą historię jako historię pewnej miłości. Mamy pewien fragment w 7 rozdziale. Któryś z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do jego domu i zajął miejsce przy stole. Pewna kobieta, znana w mieście jako grzesznica, tak ją znali. Całe miasto wiedziało, a to ta, okej. Dowiedziała się, że Jezus przebywa w domu faryzeusza. Przyniosła olejek w alabastrowym flakoniku, stanęła za nim i płacząc u jego stóp zaczęła je obmywać łzami, wycierać włosami. Całowała jego stopy i namaszczała olejkiem. A faryzeusz, który go zaprosił, widząc to, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kto go dotyka. I jaka jest ta kobieta, że jest grzesznicą. I każdy z nas ma, nie wiem, jakie wy macie zwyczaje w domu, kiedy zaprosimy gości. Jak zapraszacie kogoś na posiłek, to nie dlatego, że jest głodny, bo w Polsce mamy na tyle fajnie, że po prostu to dzisiaj nie jest problem, że czegoś nie ma. Tak? Ale zapraszając kogoś na posiłek, chcemy z tą osobą spędzić czas, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że chcemy, oczywiście ja bardzo lubię gości, Ania jest świetną kucharką i zawsze wiem, że coś z tego fajnego, że tak powiem, też dla mnie skapnie, że ma taką, Ania taką umiejętność właśnie, że nic nie ma i za chwilę po prostu jest, tak, na stole. Jakie macie procedury, jakie macie zwyczaje, kiedy zapraszacie kogoś do domu? Czy prosicie o to, żeby zdjął buty, czy nie? Jak wiecie, w Stanach czy w Wielkiej Brytanii butów się nie zdejmuje, nie ściąga. U nas w Polsce raczej tak. Ja zawsze jestem, wiecie, pełen podziwu dla pań, bo powiedzą to tak, żeby dotarło, tak? A może jakieś kapcie byś chciał? No to wiadomo, tak? Że trzeba te kapcie założyć. Jak się witamy z takim gościem? Czy to jest uścisk dłoni, czy żółwik, czy misiaczek? Czy tak jak we Francji, potrójny pocałunek w policzek? Czy prosimy gości o umycie rąk? I znowu tu się spryt. Gdyby ktoś chciał umyć ręce, to tutaj jest łazienka. Tak? Czyli wiadomo, że trzeba po prostu pójść do łazienki. Tak? Jaka zastawa jest na stole? Czy ta niedzielna? Czy ta codzienna? A wiecie, że to jest błąd, że my mamy takie... Powinniśmy z najlepszych rzeczy jeść. Nie? W starożytności, w tej historii widać, że mamy tutaj pewnego faryzeusza, czyli raczej ktoś prominentny, raczej ktoś nie dość, że uczony, to jeszcze zamożny i traktowany przez społeczeństwo, przez społeczność lokalną dość wysoko, wiecie, jak to faryzeusze się obnosili, tak? Zaprasza Jezusa, nowego jakiegoś rabina zaprasza po prostu do siebie na posiłek. Oczywiście dzisiaj zakładamy, że powiedzmy, kto, jakoś zapraszamy do siebie, umył w domu, ogolił, tak? Założył jakieś ubranie, przyjechał autem, ewentualnie może wystarczy, że tak powiem, umyć dłonie, tak? Ręce, wypadałoby. Natomiast wtedy, w tamtych czasach, 2000 lat temu, ta gościnia troszkę inaczej wyglądała. To zwykle, no nie mieli asfaltu, tak? Zwykle byli gdzieś tam po jakiejś drodze, po jakimś upale, po jakimś kurzu, tak? I jeżeli to był ktoś prominentny, to posyłał sługę, który przygotowywał tego gościa. Okazywano mu szacunek przez to, że przynoszono mu wodę do umycia rąk, a niejednokrotnie też myli mu stopy ci służący. Co więcej, podawano, bo to był suchy klimat, podawano olejek, żeby wytarł sobie ręce, ale też na włosy, żeby... No takie to były zwyczaje, bo taki to był klimat. Powitanie takiego szczególnego gościa honorowano pocałunkiem. To znaczy okazywano im, że jest to ktoś ważny. I mamy tutaj sytuację, gdzie faryzeusz zaprasza Jezusa. Jaki miał cel zapraszając? Szczerze mówiąc, z tego, co tutaj widzieliśmy, w tej opowieści i w tej relacji z Ewangelii, żadna z tych rzeczy nie została Jezusowi zaproponowana. Żadna. Sługa nie został do niego wysłany. Czy to był przypadek? Nie sądzę. Czy to było może jakieś niedopatrzenie ze strony faryzeusza? Nie sądzę. Oni dokładnie wiedzieli, co robią. On dokładnie wiedział, co robi. Wiedział, że zaprasza tego rabina i to troszeczkę, wiecie, jak się komuś nie okazuje szacunku w ten sposób, to jest tak, jakby wymierzył mu policzek. Tak opisuje to Łukasz. Nie był to przypadek. Nam na pozór wydaje się, kiedy znamy ten fragment, wydaje się to, powiedzmy, nieistotne. Ale kiedy weźmiemy, że tak powiem, kontekst sytuacyjny i tamte czasy i to, jak to powinno wyglądać, a jak nie wyglądało, to zaczynamy się zastanawiać. Co więcej, w tamtej kulturze, kiedy zapraszano kogoś, było to też jakieś na posiłek. Zwróćcie uwagę, że musiały tam się kręcić też inne osoby. Ktoś usłyszał, że przechodzi ten rabin, Jezus, i zwykle to jakieś było patio, tak? Jakieś duże pomieszczenie, gdzie można było tą wieczerzę, ten posiłek przygotować, ale również były to osoby z zewnątrz, które przechodziły i mogły gdzieś tam po boku sobie stanąć albo usiąść. Niekoniecznie przy stole, ale towarzyszyły, ponieważ wiadomo było, że oni coś tutaj się może zadziać ciekawego. Co więcej, naturalne było też to, że ten posiłek, jak oglądamy jakieś historyczne reciny, to było tak, że oni spożywali w pozycji półleżącej. I uwaga, stopami od stołu. Czyli tutaj spożywali, a stopy były, że tak powiem, na zewnątrz. Ta kobieta musiała coś słyszeć wcześniej o Jezusie. Być może gdzieś go tam widziała. Być może usłyszała, że to jest ten, który uzdrawia. Być może usłyszała, że to jest ten, który daje nadzieję. Być może usłyszała, że albo coś, co po prostu ją dotknęło, ale zjawia się tam. Czy była zaproszona? No nie. Czy była mile widziana przez faryzeusza, jak myślicie? No nie. A, to ta, dobra. Ona nie była tam mile widziana. Miała złą reputację, ale pomyślała, że może chociaż gdzieś tam usiądzie, przycupnie z boku, żeby posłuchać. Dlaczego tak żyła? Dlaczego zajmowała się tym? Macie odpowiedź na to? A może była wdową? A może miała jakieś dzieci na utrzymaniu? A może to była jedna rzecz, która po prostu jej przyszła? Żadna z małych dziewczynek nie planuje takiej kariery zawodowej. Żadna. ale znalazła się w takim położeniu. Miała bardzo złą reputację, no bo wiecie, jak to my, nie? A, to ta. A, oni głosowali na te, dobra, na tego głosowali, dobra. Szczególnie w małych miejscowościach to ma znaczenie, bo wszyscy wszystkich znają. I mamy tu taką sytuację. Nie wiemy, dlaczego to robiła. Wiemy, że wszystko poszło nie tak, bo to nie jest fajne życie. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus, kiedy przyjmował grzeszników i rozmawiał z nimi, On nigdy nie usprawiedliwiał ich grzechu. Nigdy nie powiedział, wiesz co, tam. To jest nieistotne. Ale On był zainteresowany zawsze, żeby ktoś zaczynał nowe życie. Żeby ktoś miał szansę od tego punktu żałować za swoje grzechy i podążać za Nim. Tak jak chociażby Mateusz, tak? Czyli który był, nazywał się Lewi. Pamiętacie, kim on był? Jakie było zestawienie kolejne, takie żydowskie, bardzo fajne? Celnicy i... A nie, to my tak mówimy, ale celnicy i grzesznicy, tak? Że jest celnikami i grzesznikami. To już w ogóle celnik to była, wiecie, najgorsza kasta dla nich. Dlaczego? Bo współpracowali z okupantem. To dla nas Polaków ma znaczenie, tak? On zbierał pieniądze i wpłacał do Rzymu, żeby Rzym się tutaj panoszył. I znowu ta sama sytuacja była. Przecież on był w Kafarnaum. Na chwilkę odejdę od tej historii. Mówię o Lewim, o Mateuszu, który kiedyś powiedział rodzicom, wiecie co, ja nie będę kapłanem. Przecież prawdopodobnie był z pokolenia jakiegoś kapłańskiego. Wiecie co, ja będę, bo po prostu mam już plan. Plan, biznes plan i chcę... wspomagać, że tak powiem, okupanta. Faryzeusze bardzo źle, że tak powiem, oceniali go. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy oni powiedzieli, że dlaczego wasz nauczyciel z nimi jada? Tam on potem jeszcze zaprosił innych kumpli, nie? A Jezus, nawet nie mieli odwagi cywilnej jemu, Jezusowi zadać to pytanie i zadali uczniom. On powiedział, że zdrowi nie potrzebują lekarza. Czy oni byli zainteresowani tym, żeby on miał porządne życie z Panem Bogiem? No nie. I tak samo tutaj. Pojawia się ta kobieta, absolutnie niemile widziana, to już mówiąc delikatnie, i przysłuchuje się tej rozmowie. Słyszy przesłanie, słyszy być może rozmowy przy stole, i pojawia się w niej nadzieja, że jednak może nie wszystko stracone. Że może to stare życie po prostu już zostawia. Ona już nie musi. Stoi i patrzy na tego mężczyznę, na Jezusa, który patrzy na nią nie oczyma pożądania, ale oczyma miłości. To jest niesamowita cecha, którą tak bardzo potrzebujemy przejmować przez Ducha Świętego też, żeby w nas pracował, żebyśmy potrafili, tak jak Pan Jezus, miłować innych. I ona nagle odczuwa potrzebę, żeby wyrazić temu Jezusowi swoją miłość. Dlatego jest to historia miłosna. Ona widziała i rozumiała, jak nie okazano Jezusowi szacunku. Ona to wszystko widziała. No więc tak, nie mogła go ucałować z wiadomych względów, ale nagle zaczyna całować jego stopy. Nie wiem, jak wy się macie z waszymi stopami. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś zaczyna całować wasze stopy. Czy byście przerwali tej osobie? Wiesz co, może już starczy, tak? No ale to jest część historii, którą tutaj czytamy. Jezus leży przy tym stole, powiedzmy, jest w pozycji półleżącej. Ona zaczyna całować jego stopy. Dlaczego? Bo widzi najlepszego mężczyznę, jakiego w życiu spotkała, który nie chce tylko przychodzić do niej po ciemku, ale w ciągu dnia w świetle kochał ją jak córkę. No to musiała być taka relacja. Nic innego sobie tu nie wyobrażam. Kiedy zaczęła całować jego stopy, czytamy też, że była dość dobrą, że tak powiem, płaczką. Bo nagle łzy zaczynają spływać na stopy Pana Jezusa. Ale to nie były łzy za czymś utraconym. To były łzy szczęścia, że ona już do tego nie wróci. Ona już wiedziała, że tamto jest za nią. Nie podano mu ręcznika, żaden sługa nie przyszedł, a ona w tym momencie rozpuszcza swoje włosy. Coś, co po prostu było, mogło być powodem dla Żydów na przykład rozwodu, tak? Bo kobieta nie powinna w miejscu publicznym wtedy rozpuszczać swoich włosów. Nie mogła poprosić o żaden ręcznik i zaczyna, rozpuściwszy te włosy, wycierać nimi stopy naszego Pana. Dlaczego? Bo wie, że tak jak wcześniej rozpuszczała te włosy przed wieloma mężczyznami, już teraz nie będzie musiała tego robić. To był ostatni raz. Zobaczcie, jak znaczące dla niej było to spotkanie z Jezusem. Robi to po raz ostatni i wyciera stopy Jezusowi. Co więcej, z racji na swojej profesji miała takie pudełeczko z drogimi perfumami. One miały wabić, miały za zadanie budzić zainteresowanie mężczyzn. Prawdopodobnie była to najdroższa rzecz, którą miała. A ona co robi? Wylewa tą najdroższą rzecz, te perfumy, na stopy Jezusa. Bo już nigdy więcej nie będzie robiła tego ze względu na swoją profesję. Wiedziała, że już jest, to już jest za nią. To już jest już przeszłość. A wiecie, co jest dla mnie najbardziej interesujące w tej historii? Że Jezus jej nigdy w tej historii, w tych kilku wersetach nie mówi, wiesz co, starczy. Nigdy nie zatrzymuje jej. Dlaczego? Bo on jest tego godzien. On jest godzien wszystkiego. On jest godzien całej twojej i mojej miłości. Jak ja bym chciał kochać tak Pana, wiecie, żeby tak na stałe, bo są momenty. Nie jestem w tym doskonały, ale chciałbym po prostu tak się zakochać w Jezusie. Tak na stałe, po prostu, żeby uznać Go za godnego wszystkiego, co mam najlepsze. Ona to rozumiała, że On jest tego godzin. A Jezus, wiecie, to są nawet bez słów to się odbywało. On wiedział, że jest tego godzin, dlatego jej nie wstrzymał. Ale opowieść nie kończy się tylko w tym miejscu. Ta historia miłosna. Bo gospodarz pewnie zaprosił go po to, żeby się spierać z Jezusem, dyskutować na różne tematy. Miało pójść zupełnie inaczej, a poszło w tym kierunku. Ale tutaj ma pewien haczyk i pamiętacie, co powiedział? Na pewno on nie jest prorokiem, bo by wiedział, kim jest ta kobieta. Niestety w tym momencie możecie przyznać, że często my też byśmy tak zrobili. To jest ten. Ale Pan Jezus się nie zatrzymuje. Jego miłość sięga dalej niż to, co my widzimy i to, co my rozumiemy. Powtórzę jeszcze raz, nigdy nie usprawiedliwał grzechu. On nigdy nie tłumaczył, nie mówił, wiesz co, to, że robisz to jest nieistotne. Nie, pokutuj i więcej nie grzesz, mówił. Nawróć się, przestań już. Apostoł Paweł też, jak mówi, jak ktoś kradł, to niech kraść przestanie. To nigdy nie jest, wiecie, łatwa i lekka Ewangelia. Dobra tam. Pan Bóg i tak mi wybaczy. Oj, tutaj bym uważał. I od 40. Wtedy Jezus rzekł do niego: Szymonie, chcę coś ci powiedzieć. On odparł: mów, nauczycielu. Zobaczcie, jaka historia ciekawa. Jezus mówi pewną historię tutaj. Opowiada mu taką bajkę, powiedzmy, tak? Było dwóch dłużników pewnego wierzyciela. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obu. Kto więc z nich będzie bardziej miłował? Szymon powiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On odpowiedział: słusznie osądziłeś. Masz rację. I nagle okazuje się, że nie ma do tej pory w tym opisie tego, że Jezus patrzył na tą kobietę. Ale mówi tak, wtedy się Jezus mówi: czy widzisz tą kobietę? Od 44. Wtedy obrócił się w stronę kobiety, a do Szymona powiedział. O, dopiero w tym momencie się odwraca i mówi do niego: widzisz ją? Chcę ci powiedzieć, że Pan cię widzi. I Pan nie widzi. I Pan ją widział w tym wszystkim. On nie jest nigdy zbyt zajęty. To jest Bóg. To nie jest człowiek. On widzi cię w twoim położeniu. On widzi, co się z tobą dzieje. Widzi twoją przeszłość. Widzi twoją teraźniejszość, bo chce, żebyś miał dobrą przyszłość. Dobra nowina to nie jest to, że ci, którzy odrzucą, pójdą do piekła. Co jest prawdą zresztą, ale dobra nowina jest taka, że Pan Bóg nie chce, żeby ktokolwiek poszedł do piekła. To jest dobra nowina, że nie musisz tak żyć. Nie musisz już tego więcej robić. Jeżeli żałujesz, wiedz, że jest to przebaczone, bo ja zapłaciłem najwyższą cenę za ciebie. A do Szymona powiedział: widzisz tę kobietę? I teraz zwróćcie uwagę, Pan Jezus, to jest ciekawe, nic mu nie umknie. On widział, co tam się dzieje w tym pomieszczeniu. Powiedział tak: wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do obmycia nóg. Pan Jezus to widział. A ona obmyła mi stopy łzami i wytarła włosami. Nie pocałowałeś mnie na powitanie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich stóp. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego mówię ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. To jest najpiękniejsza historia miłosna, najpiękniejsza miłość, jaką możemy w czasie swojego życia zaznać. To jest miłość do naszego Pana. Jeżeli po latach zapominamy, kogo kochamy, to jest czas wrócić do tej pierwszej miłości. Komu mało się odpuszcza, ten mało miłuje. Do nich zaś powiedział: odpuszczone są twoje grzechy. Wtedy ci, którzy siedzieli przy stole, zaczęli mówić między sobą: kim on jest, że nawet grzech odpuszcza? A do kobiety powiedział: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Masz nowe życie, nie wracasz do tego, gdzie byłaś. Jesteś moja. Ona wiedziała, co się dzieje, Pan Jezus widział, co się dzieje. Czy Szymon widział? Do tej pory nie. Ten faryzeusz nie rozumiał tego. Bo Jezus widział coś innego, niż widział faryzeusz. Kogo faryzeusz w niej widział? Grzesznicę. On widział: o, ta weszła. Ale przecież on nawet nie jest prorokiem, bo nawet nie wie, kto to jest. On zupełnie gdzieś indziej patrzył. On zupełnie na czymś innym swoją uwagę koncentrował. Pan Jezus widział inny grzech niż ta kobieta. To był grzech oczu, które nie płaczą? To był grzech służby, która nie została zrealizowana, bo stwierdził, że nie jest Szymon, że Pan Jezus nie jest tego godzin. To był grzech braku uszanowania, uhonorowania Boga. To tak jakby Jezus powiedział, wiesz co, Szymonie, twój grzech jest większy. Gdybyś wiedział, kim jestem, to klęczałbyś koło niej. Gdybyś wiedział, gdybyś rozumiał, gdybyś w ten prawdziwy sposób pojął to, z kim masz do czynienia, robiłbyś to samo. I niestety, albo stety, niech to słowo dzisiaj dla nas będzie przypomnieniem. Musimy przyznać, że wszyscy tego potrzebujemy, ja też. Pamiętać, kogo pokochaliśmy. Bo z biegiem lat, z biegiem dni te nasze standardy, powiedzmy, idą do góry. Tak? A ja mówię do moich braci i sióstr w Kętach. Jak myślicie, kto przyjdzie do nas, jeżeli chcemy, żeby miasto było zbawione? No to właśnie przyjdą. Ludzie z problemami, z brakiem tożsamości, z tatuażami, z życiem, które sami sobie spaprali. A ma być jak taki, wiecie, bezpieczny port wskazujący na naszego Pana. Mam powiedzieć, wiesz co, fajnie, że jesteś, usiądź tutaj, posłuchajmy razem, pomyślmy o naszym Panu. Czy Ty Go kochasz? Czy jest godzien Twojego uwielbienia, Twoich myśli? To jest tak ważne. To jest tak ważne. Taki jest nasz Pan. Weźmy sobie dzisiaj na podstawie tego fragmentu Ewangelii to do serca.